Wracamy do Państwa po przerwie w audycji Echo Ekumenii. Czas teraz, by powiedzieć co nieco o kultowej funkcji ikony, kultowej, mającej znaczenie właśnie dla kultu.
A więc ja może tylko jeszcze tam dodam do poprzedniego, mianowicie, że ci, którzy walczyli z ikonami, to się powoływali na nakaz, że nie będziesz przedstawiał, prawda, żadnej rzeczy, prawda, nie będziesz przedstawiał obrazu, to jest Księgi Rodzaju zresztą. Otóż ikona przede wszystkim ma funkcję reprezentacyjną, to znaczy, co to znaczy? To znaczy, że reprezentuje i uobecnia wydarzenia, które przedstawia. Na przykład, jeżeli patrzymy na ikonę Jezusa Chrystusa, to wiadomo, że ta ikona sama w sobie, to drzewo namalowane, prawda, opisana cała ta ikona, to ona nie jest przedmiotem kultu jako obrazek, tylko ono nam przypomina obecność Chrystusa. I stąd właśnie się poleca, żeby nie odprawiać mszy świętej, gdzie nie ma ikony Matki Bożej i Chrystusa. I bardzo pięknie o tym powiedział jeden z teologów, nasz bodajże Ewdokimów, prawosławnych. Mówi, nam by w ogóle ikony nie były potrzebne, jeśli mieli świadomość obecności Boga. Zresztą święty Paweł w swoich listach też do tej świadomości nawiązuje. Jeszcze jedno. Co jest w ikonie istotne, jako przy tej funkcji reprezentatywnej, że jest obraz, prawda, ale jest też napis. Kiedy mnie się pytają, pokazując ikonę, czy proszę księdza, czy to jest ikona prawdziwa, jako obraz to może być, tylko ikona wtedy jest prawdziwa, jeżeli ma opis, ma napis, choćby ten skrót Matka na przykład Boża. A więc jest to po prostu symbol obecności. Inna funkcja ikony to jest okno na świat duchowy. A więc chrześcijanin oczyma wiary przez ikonę patrzy w ten świat nadprzyrodzony. Czyli jest to po prostu instrument umożliwiający nam kontakt z tym światem nadprzyrodzonym. Problem przestrzeni i czasu w ikonie. Charakterystyczną cechą ikony jest obecność na niej wielu elementów architektury. Są takie ikony, które mają często nazwę życie. Co to znaczy życie? Na przykład w środku będzie święty Mikołaj, a po bokach będą scenki z jego życia, które się rozgrywały w różnych czasach oczywiście. Otóż tak samo postacie wydarzenia biblijne oraz historyczne umieszczone są często na tle architektury. Na przykład zwiastowanie na tle jakiegoś kościoła, prawda? Owszem, anioł się tam kłania, prawda? Trzyma laskę w ręku, wszystko pięknie. Ale to jest, widać, że to jest inny czas. Matka Boża nie siedziała na fotelu przed kościołem, prawda? Oczywiście, bo to nie ma znaczenia. Mianowicie te wydarzenia wszystkie przedstawione na ikonie wykraczają poza geografię i poza czas, bo one nie oddają nam dokładnie historycznej prawdy, tylko samą treść, sam motyw. Sztuka ikonograficzna w ogóle jest nieczuła na wymiarze rzeczywistości materialnej na przestrzeni. To wszystko dla ozdoby, dla pokazania. I oczywiście ikona jest przede wszystkim narzędziem łaski, a więc modląc się przed ikoną, która uobecnia nam coś, właśnie prosimy o jakąś łaskę Bożą. I tutaj stąd powiedzmy calowanie ikon czy zapalanie świeczek. Jeżeli ktoś uważa, że to jest zdjęcie, to powie, no balwochwalstwo. Ja widziałem, czekając na mszę świętą w Betlejem, jak dzieci przychodziły arabskie, to był dzień powszedni, przechodziły do ikony, do kościoła i calowały ikonę, machały rękami, bo to człowiek wschodu właśnie tak chce przez to coś wyrazić. Ktoś by powiedział, że to jest balwochwalstwo właściwie. Być może w kościele, w pojęciu łacińskim to tak, w zachodnim pojęciu, w tej duchowości łacińskiej, ale dla człowieka wschodniego dla niego ta deska nie jest istotna. To jest miejsce, które obecnia ten świat niewidzialny, który jest wśród nas.
Ikony są wielobarwne i właśnie o tych kolorach powiemy Państwu po przerwie.